Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną jest pan Zbigniew Sędzicki, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Obowiązkowe wyposażenie samochodu to jest temat, którym dzisiaj się zajmiemy. Powiemy o tym, co producenci aut muszą, w co muszą wyposażyć nasze auta. Kupujemy nowe auto. Co ono musi zawierać? To przez lata się na pewno zmieniało, bo jeszcze jak kupowaliśmy na przykład na początku lat 90. auta, czy w latach 80., wielu z tych technologii po prostu nie było.
Tak, proszę Państwa, no, wyposażenie pojazdu jest określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. I tutaj producenci mają określone, w co muszą wyposażyć nasz pojazd, jakie na przykład światła, jakie musi mieć wyposażenie dodatkowe, czy trójkąt, czy gaśnica, czy apteczka doraźnej pomocy. Wszystko jest określone właśnie w tym rozporządzeniu. I tak jak pani redaktor wspomniała, na przykład pojazdy produkowane w latach 70. nie musiały być wyposażone na przykład w pasy bezpieczeństwa, teraz koniecznie. Nie musiały być wyposażone w zagłówki, teraz koniecznie. I ja tutaj może przytoczę kilka takich tych, co musi być pojazd wyposażony. Czyli pojazd musi być wyposażony w numer identyfikacyjny pojazdu, czyli VIN. Czyli to jest tak zwany numer nadwozia, podwozia, ramy. Musi być wyposażony w samoczynne wycieraczki przedniej szyby, tak, żebyśmy mogli bezpiecznie podróżować i mogli sobie to używać, gdyby ta szyba była brudna. Musi być wyposażony w prędkościomierz. Musi być również wyposażony w drogomierz. Na przykład nie musi być pojazd wyposażony w obrotomierz, chociaż wiele pojazdów ten obrotomierz posiada. Natomiast prędkościomierz, czyli to, co nam wskazuje, z jaką prędkością się przemieszczamy i drogomierz, ile kilometrów przejechaliśmy.
Czy my musimy mieć sprawny ten prędkościomierz? Czasami się zdarza tak, że coś nam się zepsuje. Za to możemy dostać mandat, że on po prostu nam nie pokazuje tej prędkości?
Znaczy, no tutaj trudno stwierdzić, czy on powinien być sprawny zawsze, tak? Ale natomiast mandat, czy za to dostaniemy, myślę, że nie dostaniemy mandatu, no bo policjant musiałby to wsiąść z nami do samochodu, zobaczyć, że ten prędkościomierz jest niesprawny. Natomiast tutaj my musimy zadbać o to, żeby on był sprawny, ten prędkościomierz. Tak? To już jest, producent pojazdu wyposaża nas w ten prędkościomierz, natomiast my, jako użytkownicy pojazdu, musimy zadbać o to, żeby ten prędkościomierz był sprawny, żeby nam wskazywał, z jaką prędkością jedziemy, bo to wiąże się bardzo przecież z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Następnie, co jeszcze musi być pojazd wyposażony? No na pewno musi być wyposażony w lusterka, czyli lusterka, które zapewniają nam widoczność do tyłu. Tak? Musi być wyposażony w sygnał dźwiękowy, sprawny sygnał dźwiękowy. Musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Także to wszystko, to co ja teraz Państwu tutaj przedstawiam, to jest sprawdzane również na stacji kontroli pojazdów podczas badań technicznych. Tak? Co jeszcze musi być wyposażony? W trójkąt do ustawiania na drodze, czyli tak zwany trójkąt ostrzegawczy, który przy nieuruchomieniu pojazdu, przy awarii musimy wystawić za pojazd i w określonych odległościach, to już prawo o ruchu drogowym to określa, na przykład na autostradzie czy drodze ekspresowej co najmniej 100 metrów, poza obszarem zabudowanym na innych drogach od 30 do 50 metrów, w obszarze zabudowanym tuż za pojazdem, tak? To powinniśmy ustawić, gdyby pojazd uległ uszkodzeniu bądź awarii.
Czy w związku z tym ten trójkąt, on musi być w każdym aucie, które kupujemy, również z komisu?
Tak, on powinien być w każdym aucie, które kupujemy, bo on jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu. Jeżeli nie ma takiego na wyposażeniu tego trójkąta, powinniśmy go nabyć w najbliższym sklepie, gdybyśmy chcieli poruszać się po drogach publicznych. No, ten trójkąt nie dotyczy motocykla na przykład jednośladowego. Motocykl jednośladowy nie musi być wyposażony w taki trójkąt. Natomiast pozostałe inne pojazdy muszą być w ten trójkąt wyposażone. No i jeszcze na obowiązkowym wyposażeniu pojazdów musi być gaśnica. Gaśnica umieszczona w łatwo dostępnym miejscu. Jak określić to łatwo dostępne miejsce? Bo to różnie tutaj można to interpretować. No, powinna być w takim miejscu, że w każdej chwili moglibyśmy do niej dotrzeć, gdyby potrzeba była użycia tej gaśnicy. Może to być również bagażnik, bo jest czasami w bagażniku, tylko że nie może być w bagażniku, jeżeli mamy ten bagażnik, na przykład jedziemy na wakacje, walizki na tym leżą, że nie możemy się do tego, to nie jest łatwo dostępne miejsce wtedy, bo trudno jest nam dostać się do gaśnicy, gdy cały bagażnik mamy na przykład zapakowany. Najlepiej jest to właśnie w takim miejscu, żeby w każdej chwili, w każdym momencie mogliśmy do niej dotrzeć, gdyby była potrzeba użycia tej gaśnicy.
No to jest taka właśnie dość trudna sprawa, bo z jednej strony nam się wydaje, że jeżeli coś się wydarzy, gdzieś to auto się zapali, to najlepiej, żebyśmy mieli tą gaśnicę obok siebie, nie wiem, pod siedzeniem, gdzieś, gdzie faktycznie możemy złapać i od razu z niej skorzystać. Bagażnik, mimo że jest łatwo dostępny, no jednak trzeba wysiąść, to zajmie trochę więcej czasu, prawda?
Na pewno tak, no ale niektórzy producenci umieszczają właśnie w bagażniku, w odpowiednich schowkach te gaśnice. Niektórzy producenci umieszczają ją pod siedzeniem, tak jak pani redaktor wspomniała, tylko że musi być ona na trwale zamontowana tak, żeby ona nie przemieszczała się, żeby nikomu nie zrobiła w czasie jakiegoś wypadku czy kolizji krzywdy, bo taka gaśnica nie może się przemieszczać w samochodzie. Ona musi być umocowana na trwale i teraz w zależności od tego, gdzie producent wymyślił właśnie tą lokalizację tej gaśnicy, ona tam się znajduje i należy uznać, że ona jest w miejscu łatwo dostępnym, ale nie na przykład zakrytym innymi jakimiś naszymi rzeczami.
Jeżeli chodzi o światła, to tak naprawdę bardzo daleko poszła już ta nasza technologia. Są światła, które myślą tak naprawdę za nas, no ale każdy samochód światła musi mieć i to nie jest tak, że musi mieć tylko te do jazdy dziennej, czy te drogowe, czyli te długie światła. Tych świateł jest więcej. Jak to jest na przykład ze światłami przeciwmgłowymi? One są obowiązkowe?
Światła przeciwmgłowe są obowiązkowe, ale tylko światła przeciwmgłowe tylne. Światła przeciwmgłowe przednie mogą stanowić dodatkowe wyposażenie pojazdu. Tak, one nie są obowiązkowe, chociaż w większości pojazdów już teraz nowo produkowanych one się znajdują, ponieważ też wpływają na bezpieczeństwo naszej jazdy. Jeszcze dodatkowo pojazd musi być wyposażony, to jest obowiązkowe wyposażenie, w światła drogowe, ale tylko dla pojazdów, które przekraczają prędkość powyżej 40 km na godzinę. Mogą poruszać się z prędkością, nie to, że przekraczają, tylko mogą poruszać się z prędkością 40 km na godzinę. Są obowiązkowe. Natomiast w innych pojazdach, które tej prędkości nie osiągają, mogą być jako dodatkowe wyposażenie.
Ale to chyba już dotyczy raczej takich maszyn, jakichś ciągników czy innych takich sprzętów, które właściwie poruszają się dużo wolniej, no bo faktycznie samochody to raczej to 40 km na godzinę przekraczają.
Tak, tak, to dotyczy takich pojazdów, które no nie są w stanie osiągnąć tej prędkości 40 km na godzinę wynikającą z ich budowy, więc inne pojazdy te światła drogowe muszą obowiązkowo posiadać. Obowiązkowo jeszcze są światła mijania we wszystkich pojazdach, tak? Są po pojazdach samochodowych oczywiście. Obowiązkowo są kierunkowskazy, obowiązkowo są światła hamowania stop, obowiązkowe są również światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną, światła pozycyjne, światła odblaskowe, światła przeciwmgłowe tylne, o których już wcześniej wspominaliśmy i obowiązkowo są światła cofania jeszcze. A można dopuszczać właśnie jako dodatkowe wyposażenie światła do jazdy dziennej, o których też pani redaktor wspomniała. Światła na przykład awaryjne w motocyklu mogą być dodatkowo, bo w pojazdach są obowiązkowe. I światło przeciwmgłowe tylne motocykla też może być dodatkowe, bo nie jest obowiązkowym wyposażeniem tego pojazdu.
To, co teraz jest chyba nam najbardziej potrzebne, to hamulce, sprawne, dobre hamulce przy takich warunkach, jakie mamy w tej chwili na drogach. No to jest taki must have po prostu.
Tak, hamulce no, muszą być sprawne i muszą być co najmniej dwa te hamulce. Musi to być hamulec roboczy i hamulec awaryjny w każdym pojeździe. Tak? Hamulec roboczy musi działać na wszystkie koła pojazdu, natomiast hamulec awaryjny co najmniej na jedną oś pojazdu. Żeby pojazd był dopuszczony do ruchu, właśnie w takie hamulce musi być wyposażony. I jeszcze hamulec awaryjny zazwyczaj pełni rolę hamulca postojowego, czyli po zatrzymaniu używamy tego hamulca, to jest hamulec awaryjny i postojowy.
Kiedyś byśmy powiedzieli, że ręczny, ale teraz już są różne inne technologie i można mieć hamulec automatyczny i wcale nie zaciągamy go tak tradycyjnie.
Tak jest. W wielu pojazdach jest hamulec tak zwany elektryczny, że po zatrzymaniu pojazdu, po unieruchomieniu silnika automatycznie on się zaciąga, że tak można nazwać. Natomiast po uruchomieniu silnika, po ruszeniu ten hamulec automatycznie sam się zwalnia. I to jest właśnie ten hamulec postojowy wtedy, tak? Natomiast ten hamulec również, który jest automatyczny, można go użyć również ręcznie. Można go użyć ręcznie jako hamulca awaryjnego, bądź ręcznie zaciągnąć. Też taka opcja istnieje, ale natomiast nie musimy o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chcemy, to możemy również użyć tego hamulca. On ma dwojakiego rodzaju działanie, że można go użyć również ręcznie.
No właśnie, to są takie samochody nasze cywilne, że tak powiem, ale Ford ma zupełnie inne wytyczne, prawda, dla swoich aut. Co ma taka nauka jazdy właściwie, bo one są mniej więcej takie samo jak te samochody do egzaminowania. No właśnie, co tam jest dodatkowego?
W takich pojazdach przeznaczonych do nauki jazdy bądź egzaminowania musi być dodatkowe wyposażenie pojazdu. I takim dodatkowym wyposażeniem pojazdu jest dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamowania przez egzaminatora na egzaminie bądź instruktora w czasie nauki jazdy. Również taki pojazd do nauki jazdy musi mieć dodatkowe lusterko lewe i prawe, tak? I dodatkowe lusterko wewnętrzne w samochodzie osobowym oczywiście. Czyli dodatkowe lusterka, tak, żeby osoba, która uczy, która egzaminuje kandydatów, mogła widzieć wszystko, co się dzieje za pojazdem. Czyli uczeń, osoba zdająca ma swoje lusterka, natomiast egzaminator musi mieć swoje lusterka. Również w samochodzie osobowym przystosowanym do egzaminowania musi być ogrzewana tylna szyba. Również musi być apteczka doraźnej pomocy, bo jak Państwo zauważyli, jak przedstawiałem wyposażenie, które wynikało z rozporządzenia, nic nie było o apteczce. Nie było o apteczce. Pojazdy, które są dopuszczone do ruchu na polskich drogach, nie muszą być wyposażone obowiązkowo w apteczkę doraźnej pomocy. Natomiast pojazd do nauki jazdy w taką apteczkę musi być wyposażony. Również pojazd do nauki jazdy musi być wyposażony w ugumione koło zapasowe. Natomiast jeżeli my użytkujemy swój pojazd, nie musimy takiego koła zapasowego mieć ze sobą. Możemy mieć tak zwany zestaw naprawczy. Natomiast do nauki jazdy, do egzaminowania musi być to ugumione koło zapasowe. I te dodatkowe elementy są sprawdzane na stacji kontroli pojazdów, jeżeli pojazd jest przystosowany do nauki jazdy bądź egzaminowania.
Do sprawy wyposażenia obowiązkowego wrócimy, ale już w kontekście tego, co my musimy mieć, a nie w co wyposażyć musi nasz pojazd producent. Za tydzień będziemy właśnie o tym rozmawiać, a na razie się żegnamy i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.